jest smoka.
No tam mój jest.
O, to jest moja, bo moja bardzo stronna.
Uwaga, uwaga, kochani. Może jeszcze ja powiem tak, bo tutaj pani będzie wybierała najlepszego piekarza i najlepszą piekarkę. I ja ze swojej strony tej osobie postawię plusa. Wow.
Nadeszła teraz chwila, bardzo radosna i pogodna. Pani Irenka za nim mówiła, z wrażenia, także pan Krzysio ogłosi. Panie Krzysiu.
Najlepszym piekarzem i piekarką zostali...
Kto został najlepszą piekarką i piekarzem podczas warsztatów w pewnej piekarni? Tego słuchaczu ci nie zdradzę. Jeszcze nie. To będzie na końcu. Ale w życiu bywa tak, że koniec staje się początkiem.
Życie pisze swoje scenariusze, nie pytając nas o zgodę. Zmarł tata, dużo, dużo wcześniej jej mama. I troszeczkę sentymentu gdzieś tam w sercu zostało. No przecież nie można tego zostawić.
Dobrze, zapraszam.
Wróćmy więc do początku. Czyli ubrania, czepka i fartucha, by wejść wraz z Mariolą Zubrzycką na salę produkcyjną w piekarni.
Jak on nie machnie.
A tu jesteśmy w hali głównej, wypiekowej i mamy dzieci z Kalinówki, szkoła podstawowa, klasa trzecia. Prowadzimy warsztaty dla dzieci i młodzieży, i dorosłych, także przyjeżdżają grupy. Znaczy najmłodszy uczestnik miał tutaj 2,5 roku, a najstarszy 93 lata. Także mamy i grupy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, i Koła Gospodyń Wiejskich, i dorosłych, którzy po prostu chcą zobaczyć, jak wygląda praca piekarza, jak wygląda taka rzemieślnicza piekarnia pracująca na starych recepturach, na starych przepisach i która tradycje pielęgnuje i przenosi na następne pokolenia. Także ja panią redaktor przeproszę na chwileczkę. Dobrze.
Słuchajcie, moi drodzy, teraz poproszę o ciszę. Dobrze. Będziemy robić za chwileczkę kolejną bułeczkę. I ta bułeczka będzie bułeczką jesienną. To będzie bułeczka w kształcie ptaszka. Chcielibyśmy przypomnieć wam, że pora roku, która nadchodzi, jest porą roku trudną. Nie mają ptaki możliwości zdobyć pod śniegiem, pod lodem pożywienia, więc powinniśmy pamiętać o tym, żeby je dokarmiać. Ale pamiętajcie o tym, że karmimy je nasionami. Natomiast nie okruszkami chleba. Ptaki umierają od tego. Bierzemy do rączki i słuchajcie, turlamy przez środek, tak, żebyśmy mieli dwie kuleczki na bokach. Do czego to jest podobne? Taki właśnie piękny hantel wywałkowujemy sobie w rękach.
Trudne to jest?
No, tak trochę dla niektórych może być bardzo trudne, dla niektórych trochę łatwe.
To twoja pierwsza wizyta w piekarni?
Tak, pierwsza. Bardzo fajnie tu jest.
I moi drodzy, rozklepujemy ogon.
Tadeusz Zubrzycki od najmłodszych lat związany jest z piekarnią. Jaki obraz pozostał mu w pamięci z tych dziecinnych lat?
Ojca krzątającego się po piekarni, chodzącego po piekarni i zwracającego uwagę piekarzom na, no, dla mnie wtedy niezrozumiałe, ale takie no, błędy technologiczne. Wtedy to była dla mnie czarna magia, no tam chleb niezagarowany, czy proszę to dokładnie strychować w takim slangu piekarniczym, ale to była jak gdyby nauka języka obcego. Obcego dla zwykłego zadacza chleba, kogoś spoza branży. Jest to w ogóle piekarstwo do nas przyszło z Niemiec. Czy to się komuś podoba, czy nie podoba, wtedy opcje polityczne nie były istotne, no ale taka jest rzeczywistość. Nawet samo słowo chleb pochodzi od staroniemieckiego słowa chleiba, no więc samo przez się. I w ogóle rzemiosło piekarskie, wiele słownictwa fachowego przejęło właśnie z języka niemieckiego. Chleb, który jest odrabiany, kręcony, to jest w slangu piekarskim werkowany, bo wirken to jest właśnie je kręcić. Starzy piekarze miejsce, gdzie jest żarówka, nazywają lajtrokiem. Trzon, na który się kładzie chleb, to jest herd. No mnóstwo jest takich właśnie niemiecko brzmiących wyrazów w piekarstwie. Nawet no, jeden z elementów herbu piekarzy to jest precel, którego trzymają dwa lwy w swoich łapkach. A precel przyszedł też właśnie z Bawarii, z Niemiec. Tam zakonnicy w średniowieczu rozdawali pieczywo ludziom głodnym, biednym. I jeden z zakonników, patrząc na pątników czy tych ludzi biednych czekających na pieczywo, wpadł na pomysł, żeby to w jakiś sposób uwiecznić. I używając dużej wyobraźni, patrząc na presla, można zobaczyć człowieka ze skrzyżowanymi rękoma na piersiach. Prawda? To jest właśnie precel.
Orkiestra perkusistów, proszę. I popatrzcie, ja mam piekarski nóż, ale wy dostaniecie specjalne noże. Zaraz pan Krzysio wam rozda. I kroimy znowu niezwykłej urody piórka.
Piękne było to, że mnie mój świętej pamięci teść powiedział, proszę pani, ja wtedy na uczelni pracowałam, mówi, proszę pani, może pani mieć 5 doktoratów i 10 habilitacji, ale papiery mistrzowskie są na pierwszym miejscu. I proszę sobie wyobrazić, że ja zrobiłam papiery mistrzowskie z dziedziny cukiernictwa, także jestem mistrzem, czy ladnikiem najpierw, a potem mistrzem cukierniczym. Nie odważyłam się zrobić papierów piekarskich, bo wydawało mi się, że moje umiejętności są znikome w porównaniu do wiedzy mojego teścia, ponieważ moi rodzice byli architektami, więc myśmy się z moją siostrą wychowały pod deską kreślarską. Akurat mnie Pan Bóg obdarzył takimi zdolnościami manualnymi, więc akurat dekoracje tortów, wymyślanie jakichś właśnie nowych, fajnych rzeczy, tak.
Ale zrobiła Pani już uprawnienia mistrzowskie w zawodzie cukiernika po ślubie?
O tak.
No to też był chyba także zadowolony.
Także i dopiero muszę powiedzieć, że wtedy moje akcje poszły w górę.
Pierwszym piekarzem w rodzinie był brat mojego taty, Albert, który wspólnie z ojcem zaczęli prowadzić piekarnię w Dołęczowie. To był stary budynek tam od państwa górskich zakupiony. Już w czasie wojny tam funkcjonowała piekarnia. Nomen omen, Nałęczów był takim miasteczkiem czy miejscowością, gdzie Niemcy będący na froncie przyjeżdżali na dwutygodniowe, tygodniowe urlopy. I piekarnia Zubrzycki piekła chleb na potrzeby wojska czy tamtych no, pseudokuracjuszy niemieckich. Dzięki temu mieli możliwości zdobycia różnych artykułów żywnościowych niezbędnych do funkcjonowania typu kawa, herbata, cukier, których nie można było kupić w sklepie, ale tam się zaczęły początki właśnie tego piekarstwa rodziny Zubrzyckich. Później na mocy ustawy z roku 1947, bo zaraz po wojnie wszystkie zakłady prywatne mogły być uruchomione. Jak już zostały uruchomione, wtedy właśnie na mocy tej ustawy zostały upaństwowione. Ponieważ w dokumentach jako właściciel funkcjonował ojca brat Albert, więc jemu nie wolno było pracować w tej swojej piekarni, on nie mógł tam w ogóle pojawiać się, ale na krótki okres pozwolono ojcu być kierownikiem piekarni. No ale później też władza ludowa dopatrzyła się, zaczęła się podróż ojca po różnych piekarniach państwowych już, ponieważ był dosyć dobrym fachowcem, powierzano mu rozruch taki techniczno-technologiczny nowo wybudowanych piekarni. No i ojciec uruchamiał piekarnię w Poniatowej, później wybudowano piekarnię w Annopolu, którą też kończył budowę i zrobił rozruch również w Końskowoli. No i nadszedł rok 56, gdzie troszeczkę na moment zdjęto pręgierz, wybudował własny zakład, no i istnieje on do dzisiaj. Chociaż jak tata wspominał rozmowy z działaczami partyjnymi, którzy obsadzali stanowiska te do spraw handlu, to było niemożliwe. No jak to pozwolić w dobie socjalistycznej uruchomić nowy zakład prywatny? To wbrew przecież idei było. Natomiast jeden z taty znajomych, który znał działaczy partyjnych, i słuchaj, pozwólmy, on wybuduje, uruchomi, a my mu to upaństwowimy. To będzie woda na nasz młyn. No i w ten przewrotny sposób tata wybudował. No ale później, dzięki Bogu, nie udało się już tego upaństwowić.
legendy krążą na temat tego, jakim cudem mój teś uzyskał pozwolenie na wybudowanie piekarni. I proszę sobie wyobrazić, że potem władza doszła do wniosku, że nie opłaca jej się niszczyć i zabierać tej piekarni, bo można tą piekarnię wykorzystać, że tak powiem, do swoich celów. I proszę sobie wyobrazić, że przepisy, które zostały wprowadzone wtedy, w dobie komunizmu, dotyczące wypieków pieczywa i zaopatrzenia ludności, obowiązują do dzisiejszego dnia. Czyli jesteśmy firmą strategiczną. Wszystko może być zlikwidowane, ale piekarni nie wolno zlikwidować, bo dają pożywienie ludziom. Także z jednej strony nas to chroni przed nacjonalizacją, ale z drugiej strony też narzuca ogromną odpowiedzialność i ogromny obowiązek, ale o tym może później porozmawiamy. Wracam do dzieci. Tu mamy, moi drodzy, herb piekarzy. Tym herbem piekarze pieczętują się od ponad 700 lat. Pierwsze cechy, które były zarejestrowane w Polsce, to były, moi drodzy, w czasach średniowiecza. I popatrzcie, piekarze i cukiernicy w swoim herbie mają koronę. Ani szewcy, ani krawcy, ani kowale, ani lekarze, ani prawnicy, ani inżynierowie. Jak myślicie, dlaczego piekarze dostali koronę, a nie przedstawiciele innych zawodów?
Bo robił żywność.
Brawo. Dlatego, że król docenił ciężką pracę piekarzy. Król, legenda tak głosi, Kazimierz Wielki, zdjął ze swojej głowy koronę i podarował piekarzom.
Gdy Tadeusz Zubrzycki ma kilkanaście lat, pytany o to, kim chciałby zostać, jak dorośnie, odpowiada krótko: na pewno nie piekarzem.
Dla młodego chłopaka, który wieczory spędzał, czy noce nawet zarywał, pomagając ojcu w piekarni, to raczej była wątpliwa przyjemność, wiedząc, że chłopcy zupełnie inaczej ten wolny czas spędzali. Dlatego pierwsze moje takie prawdziwe zetknięcie z piekarstwem to nie był szczyt mojego szczęścia.
Mojego męża poznałam w bardzo pięknych okolicznościach, ponieważ mój narzeczony studiował wtedy na Politechnice Świętokrzyskiej i miał problemy na studiach. Ja miałam być architektem i w ostatniej chwili zabrałam papiery z Politechniki i przerzuciłam na polonistykę. A ponieważ fama głosiła, że jestem osobą, która doskonale pisze różnego rodzaju podania, prośby do pana rektora, no jest właśnie mój narzeczony, umówił się ze mną. Ja wtedy przyjechałam do Kielc, bo moi rodzice w Kielcach mieszkali. Umówił się ze mną w kawiarni, że właśnie mi przekaże materiały, żebym mu napisała podanie, ponieważ chcę prosić o urlop dziekański, czy przedłużenie sesji. Już nie pamiętam, o co chodziło tak dokładnie, ale proszę sobie wyobrazić, że ja wchodzę i taka sala była długa. Idę przez tą salę i zobaczyłam tego mojego narzeczonego, bardzo przystojnego, bardzo fajnego faceta. I obok niego człowiek z takimi włosami do ramion. To był rok 73, w czarnym swetrze, z kołnierzykiem, w czarno-czerwoną krateczkę. I proszę sobie wyobrazić, że idę i patrzę na tego człowieka, nie na mojego narzeczonego. I moja myśl, pierwsza myśl, to była taka, jak to byłoby przyjemnie się z tym człowiekiem zestarzyć. I to była moja pierwsza myśl. No i później jakoś tak się zdarzyło, że umówił się ze mną, a miałam mu pomóc kupić rękawiczki. Czekał na mnie pod Bazyliką Kielecką i miał w rękach bukiecik fiołków. Zima, styczeń, a on te fiołki przekładał z jednej ręki do drugiej, żeby one nie zmarzły. Ja tak spojrzałam, mówię, słuchaj, przecież mogłeś to schować do kieszeni. A on mówi, coś ty, przecież by się pogniotły. I tym mnie bardzo ujął. Okazał się człowiekiem z niesamowitym poczuciem humoru. Oczywiście ma bardzo specyficzne momentami poczucie humoru, więc trzeba go naprawdę znać i czuć, żeby wyczuć, co autor ma na myśli, ale z ogromną klasą, z ogromnym taktem i taką wielką empatią i niesamowitą odpowiedzialnością i cierpliwością. Wie pani, może na charakter mojego męża bardzo mocno wpłynęła śmierć jego mamy, która zmarła w 70 roku, na te nieszczęsne powikłania po tej grypie, która wtedy epidemicznie panowała w Polsce. I on właśnie stał się takim, no, wrażliwcem. Teraz poproszę pana Adasia.
Kajzerki robimy z ciasta zwykłego, czyli wyborowego. Tam też idzie odrobina cukru, tłuszczu, margaryna zazwyczaj, woda, drożdże, sól. To jest taka stara kazerkownica, jeszcze jak nie było maszyn elektrycznych. Tu mamy w środku taki znaczek, widzicie? Znajomy, nie? To ten właśnie wierzch kajzerki. Mały kawałeczek ciasta tutaj kładli. Zobaczcie. Dogniatam, zwalniam i ona sobie wylatuje. I zobaczcie, jest kajzerka, tak? Jest znaczek? Kto chce spróbować?
Ja.
Tylko tak.
Ona jest maszyną z końca XIX wieku.
Czy to maszyna należąca do dziadka Zubrzyckiego?
Tak, tak. Tak.
Czyli on to nabył, gdzieś tak, przywiózł tak. Skąd.
Przekręcamy, puszczamy.
Wspomniałem wcześniej, samo piekarstwo, technologia przyszła z Niemiec, no a ponieważ tam się to bardzo dobrze rozwijało, konstruowano różnego rodzaju maszyny, urządzenia, które pomagały w pracy piekarzy. I ta kajzerkówka, bo tak się nazywa tą maszynę, tą formującą kształt kajzerki, no sama nazwa kajzerka, prawda, dziwnie brzmiąca, ale tam przebrzmiewa ten język niemiecki, prawda. To była ulubiona bułka cesarza Franciszka Józefa, a że cesarz w niemieckim języku to Kaiser, więc jest bułka cesarska, kajzerka. A rzeczywiście, nie wiem w jaki sposób tam tato to udało mu się zdobyć, bo to też w dobie komuny każda maszyna, która była na wyposażeniu piekarni, była zdobywana. To nie można było zamówić, zapłacić, tylko trzeba było jeszcze to zdobyć.
Panie Adasiu, mogę zaprosić? Pan Adam Mędrek, mistrz piekarski.
Bardzo miło.
Który pracuje z nami bardzo, bardzo długo, chociaż jest bardzo młody.
Dziękuję.
Jest,
od samego początku, tak, tylko tutaj.
Od samego początku, tak, jest tutaj.
My staramy się dzieciakom przybliżyć, nie aby widok w sklepach tych bułeczek, tylko chcemy, żeby one popracowały sobie z tym ciastem, podotykały go, potworzyły sobie jakieś tam różne rzeczy, naszych pomysłów, później robią swojego pomysłu, a to jakieś zwierzątka, ptaszki, różnego tam rodzaju bułeczki, w zależności od okazji też. I może coś tam w nich napoczniemy, tego piekarstwa. Jak to mój szef mówi, że na 1000 dzieciaków niech chociaż jedna zostanie piekarzem, piekarką lub cukiernikiem, to już będzie sukces. One tutaj widzą, dotykają, czują, a w sklepie to tylko mają gotowy produkt i nie wiedzą, jak on powstał, prawda? Ten zawód akurat wymaga pracy w nocy, przeważnie tak, wieczór i w nocy, prawda? Ale mi się zdaje, że najtrudniejsze to jest ta wytrwałość, żeby to się nie znudziło, bo dużo moich kolegów po 5, po 10 latach odchodziło z branży piekarskiej, bo im się po prostu znudziło. I to jest chyba moim zdaniem ta główna przyczyna, że oni rezygnowali z tych zawodów. No może to też zależy od człowieka. Ja zawsze chciałem być piekarzem i zaszczepił mój tata. Nie był piekarzem, ale pomagał w piekarni w Poniatowej, w PSS-ie. Zawsze ja byłem jakiś zafascynowany tym, że przynosił te gorące bułki, chlebek z tej piekarni i jakoś tak, nie wiem, tak zostało ze mną i do tej pory jest.
Tadeusz Zubrzycki wybiera studia na Politechnice Kieleckiej.
Ponieważ startował na Politechnikę Warszawską, ale ze względu na to, że ojciec miał prywatną inicjatywę, wtedy to były takie czasy, że nie miał tak zwanych punktów za pochodzenie. I mimo tego, że bardzo dobrze zdał egzamin, to dla niego zabrakło po prostu miejsc i dostał do wyboru uczelnię, na której mógłby studiować. No i Kielce były tak najbliżej Lublina, najbliżej tutaj Kraczewic, więc zdecydowali rodzinnie, że będzie studiował w Kielcach na Politechnice. Ale papiery czeladnicze Tadeusz zrobił jeszcze jako nastolatek. Natomiast papiery mistrzowskie zrobił już na studiach, jak był tatuś wymagał takich właśnie zasad. Ja poznałam teścia i na mnie zrobił wrażenie takiego pana bardzo sympatycznego, bardzo ciepłego, bardzo elokwentnego, bardzo dowcipnego, ale jednak bardzo taki konsekwentny był. Na przykład tutaj trzeba było postawić, przerobić te kwasy. Więc Tadeusz mówi, tato, przecież mogłeś wyznaczyć dyżur. To mi utkwiło w pamięci, a teś wtedy powiedział, no ale po co miałem wyznaczać dyżur i zabierać człowiekowi sobotę i niedzielę, skoro wiedziałem, że ty przyjeżdżasz i ty możesz mi pomóc i ty to zrobisz. Także teś był wymagający, był takim, powiedziałabym, dosyć surowym człowiekiem, jeśli chodzi o wymagania w stosunku do ludzi, ale bardzo wysokie poprzeczki stawiał sobie. I tutaj z wielką atencją podchodził do klientów, wsłuchiwał się w to, co oni mówią, jak oceniają, dlatego wprowadzał różne zmiany, modyfikował receptury, także był takim człowiekiem odrodzenia. Natomiast teściowa, której nie poznałam, była przepiękną kobietą i była nieprawdopodobnie dobra. Także tutaj ludzie zapamiętali ją właśnie jako taką osobę, która bardzo ciepła, bardzo troskliwa, kochająca dzieci i dbająca o ich wykształcenie. Także Tadeusz grał na fortepianie, Tadeusz uczył się języków, a to nie były takie czasy, które akurat temu przyświecały. Także to było nawet niemile widziane, bo nie można było się z tym afiszować, bo ja wiem, jak u mnie w domu. U mnie w domu też wielką wagę przywiązywaną właśnie do wiedzy. Dziadziuś twierdził, że go rozparcelowano po wojnie cały majątek na Kieletczyźnie i proszę sobie wyobrazić, że dziadziuś zawsze uważał, że mogą ci zabrać wszystko, możesz nic nie mieć. Ale to, co masz w głowie, to, czego się nauczysz, to, co stanowi twoje wspomnienia, twoje marzenia, to, co widziałeś, te odczucia, te wschody, te zachody, to wszystko zostanie w tobie. I to trzeba pielęgnować. I to było takim punktem wspólnym. Tadeusz te same wartości wyniósł z domu, chociaż ja jestem spod znaku lwa, a mój mąż jest spod znaku skorpiona. Więc we wszystkich konfiguracjach skorpion z lwem nie ma w ogóle nic wspólnego, a my jesteśmy 50 lat ze sobą.
Jeszcze kolega, proszę uprzejmie, tu zostawiamy. Nie wałkujemy, nie męczymy ciasta, bo słuchajcie, ciasto drożdżowe jest ciastem szczególnym. Nie można go męczyć, nie można go klepać, podrzucać, bo moi drodzy, ciasto drożdżowe się obraża i wtedy opada i mamy zamiast pięknie wyrośniętej bułki, mamy zakalce. A nie chcemy tego, prawda? Delikatnie staramy się w rękach.
Mówię, poniosłam
je. Nie,
zupełnie zapomniałam, że jestem tutaj w roli nauczycielki.
Przepięknie.
Aż mi wstyd, że mnie tak poniosło. Po prostu jest to wspaniała zabawa, ale widzę, że dzieci są też świetnie zaopiekowane i sobie świetnie radzą, bo jest wszystko pięknie wytłumaczone i pozwoliłam sobie na ten odlot chwilowy.
Agnieszka Świstowska-Huszeluk, nauczycielka ze szkoły w Kalinówce.
Świetnie, z tym ciastem się pracuje. No i świetne pomysły i wskazówki tutaj do tego, żeby stworzyć takie cuda. Aż się nie możemy doczekać, aż to zjemy. Koleżanka opowiedziała mi o samych zajęciach, bo no, piekarni jest wiadomo o wiele, tak? Natomiast tutaj jest to piekarnia z tradycją. Nie tylko można pokazać dzieciom, jak się wykonuje pieczywo, jak się robi, jaki jest proces tworzenia pieczywa, ale też historia. Też stare maszyny, które w nowoczesnych piekarniach już trudno zobaczyć gdzieś ewentualnie w jakichś muzeach. A tutaj są, funkcjonują i warto popatrzeć, jak to kiedyś było. Dzieci są bardzo ciekawe tych starych czasów. Stąd też dobrze jest takie miejsce odwiedzić. Dobrze, że to jest, że nie tylko pieką chleb, ale też pokazują, jak to się kiedyś robiło, jak to się robi teraz.
W latach 80. Mariola i Tadeusz Zubrzyccy mieszkają w Lublinie. Ona pracuje na uczelni i w telewizji, on jako inżynier.
Ponieważ tak urodził się nasz syn, miał niesamowite problemy ze zdrowiem. Ja pracowałam wtedy na uczelni. Mąż pracował w elektroprojekcie. Bardzo dobrym projektantem był, świetnie się zapowiadająca kariera. No i niestety umiera teść. No i jest piekarnia. I teraz co z tym fantym zrobić? Mąż ma dwie siostry. Jedna siostra już jest dorosłą osobą, jest mężatką, a druga siostra jest nastolatką, więc wiadomo, że ani jedna, ani druga nie poprowadzi tej piekarni. Podejmujemy decyzję, która jest, że tak powiem, no, trudną decyzją. Postanowiliśmy, że mąż się przeniesie i mąż prowadził piekarnię sam, także dzieci miały tatusia na gościnnych występach. Z soboty i niedziela, czas ruchomy przyjazdu w sobotę między 15 a 17 i czas ruchomy wyjazdu między 15 i 17 w niedzielę, bo tutaj trzeba właśnie było te kwasy przerobić i tak dalej. No i zacząć już produkcję w niedzielę, na poniedziałek.
Życie pisze swoje scenariusze, nie pytając nas o zgodę. Zmarł tata, dużo, dużo wcześniej jej mama. I troszeczkę sentymentu w sercu zostało. No przecież nie można tego zostawić. To tyle fajnych chwil już wtedy jako dorosły człowiek miałem z tym budynkiem, z tym zakładem. Przede wszystkim ciężko było podjęcie decyzji. No i tak w miarę wygodne życie, bo wtedy pracowałem w elektroprojekcie jako projektant. No i przebranżowić się, a był to rok 83, więc jeszcze epoka słusznie miniona trzymała się w miarę dobrze. Każda prywatna własność była wrogiem ustroju, więc no, ciężkie było podjęcie decyzji, no ale może kochany, kto nie ryzykuje, szampana nie będzie pił. Padło na mnie i pociągnąłem ten wózek.
No. Jeszcze raz zapleść.
Okej.
Okay. Jeszcze raz.
Okej.
Okay. Teraz to do tutaj.
O tak.
Tak.
Wiem. Cię zagapiłam, ale oni byli już przećwiczeni i mi przekazali, jak zrobić. I szybko sobie poradziłam. Także nie tylko ja ich uczę.
Według mnie najciekawsze jest to, że to ciasto tak bardzo, bardzo, bardzo dawno się stworzyło dopiero. I takie piękne arcydzieła, takie ciasto, to wszystko zostało wymyślone tyle czasu temu i że to tyle przetrwało.
Do pieca 15 minut, 240 stopni.
My te warsztaty prowadzimy od 98 roku, także prawie 30 lat, a jeszcze wcześniej dziadek Zubrzycki już przyjmował tutaj dzieciaków. Inaczej wyglądały te warsztaty niż teraz, bo dzieci tylko oglądały starą piekarnię, która była pod domem. Jeszcze zupełnie inaczej opalana, zupełnie inne piece były, bo były piece ceramiczne. I dzieciaki dostawały z piekarni bułeczki albo drożdżóweczki, natomiast nic same nie robiły. I my z mężem wpadliśmy na pomysł, że można byłoby reaktywować te warsztaty, żeby tak jak pan Adam, pan piekarz nasz, pan mistrz piekarski powiedział, żeby ci młodzi ludzie poczuli to ciasto, żeby wiedzieli, że chleb jest z piekarni, że bułka jest z piekarni, a nie z marketu. I ta misja, którą podjęliśmy, dobrze się przysłuża, bo te grupy wracają. Te dzieciaki, które były dorosły, teraz ich dzieci przyjeżdżają, tylko działamy w ramach lokalnej grupy Owocowy Szlak. I w Krainie Lesowych Wąwozów, to jest bardzo dobra inicjatywa tej całej naszej grupy, że rozpropagowywane są idee związane ze starymi zawodami, z rzemiosłem, bo niestety to starsze pokolenie wymiera. Proszę sobie wyobrazić, że na palcach w tej chwili jednej ręki można policzyć piekarzy, którzy potrafią odrobić ręcznie kajzerkę. Bo wszystko jest automatami odcinane. Brawo, super, serce przepiękne.
Mam odłożyć na deskę?
Musi być podpisany.
To już jest, wie pani, no, troszeczkę z rozpędu, troszeczkę z konieczności. Jeszcze bardziej chyba no, z serca. Bo w ogóle rzemiosło piekarnicze może trochę tu truje, ale trzeba być artystą. Trzeba mieć do tego serce, bo wie pani, to jest strasznie przykre, ale w tej chwili piekarnie zaczynają być zakładami produkcyjnymi. Coraz mniej jest miejsca na tą maestrię, a coraz więcej piekarz zaczyna być przedsiębiorcą zwykłym. No ale niemniej ten zapach, taty znajomy, pan Rdołtowski, dla mnie taki guru piekarstwa, nie żyjący już co prawda, ale jak pytałem, panie Gieniu, ale co pana tyle lat trzyma w piekarstwie? On zawsze mówił, zapach szwili, to jest ta para, która jest w piecu, żeby ta skórka była gładka. Ten zapach szwili trzyma człowieka, ten aromat, bo jednak są momenty zwątpienia, są momenty zmęczenia, ale to mija i zaczynam znów z uśmiechem. No i dlatego oprócz względów materialnych, życiowych, trzeba jednak lubić to, co się robi, bo inaczej to w każdej branży, a w piekarnictwie to szczególnie nie wyjdzie.
Gdyby pani mnie w 96 roku, kiedy wracałam ze stażu w telewizji kanadyjskiej, z takim ogromnym notatnikiem różnych pomysłów, adresów, kontaktów i tak dalej, powiedziała, że ja wyląduję w Kraczewicach, to powiedziała, że to jest po prostu fantastyckie, ale niemożliwe, jak mówią Czesi. A tutaj okazało się, że scenariusz został napisany gdzieś tam, zupełnie inny i moje plany na życie, moje, uległy zmianie o 180 stopni. Nie była to miła historia, ponieważ byłam wtedy na stażu w telewizji kanadyjskiej, przyleciałam do Polski i miałam wypadek pod osmolicami. To był bardzo ciężki wypadek. Operacje, potem rekonwalescencja i tak dalej. To do 2000 roku pracowałam z telewizją. Natomiast już nie mogłam tyle energii, tyle serca wkładać w tamtą pracę. I z kolei wtedy doszliśmy do wniosku, że utrzymywanie dwóch domów nie ma sensu. Z czegoś musimy zrezygnować, ponieważ Agnieszka skończyła już wtedy liceum Staszica, poszła na studia do Warszawy i Kuba kończył szkołę Świętego Augustyna w Warszawie, liceum. No i później też eksperymenty mojego syna, dziennikarstwo, potem polonistyka trochę. I w końcu sam złożył papiery na filmówkę. Zdał z trzecią lokatą na 267 kandydatów i został przyjęty na filmówkę. Skończył reżyserię, robił dyplom u Filipa Bajona, w tej chwili jest na studiach doktoranckich. No i pracuje na uczelni, oprócz tego reżyseruje. Obydwoje mają uprawnienia do tego, żeby prowadzić piekarnię, i Kuba, i Agnieszka. Jeśli podejmą taką decyzję, że chcą kontynuować to i pójść dalej, proszę bardzo, i to oni o tym wiedzą. Jeśli podejmą inne decyzje, po prostu będziemy musieli szukać innego rozwiązania. Myślę, że też się znajdzie.
A jak Agnieszka Zubrzycka, córka, pamięta swoje dzieciństwo w piekarni?
Może nie będzie to pierwszy, ale to jest taki obraz dzieciństwa, który towarzyszy mi bardzo, bardzo często. Jestem na wakacjach u taty w piekarni. Ponieważ wtedy było tak, że klienci uwielbiali chleby, które były jak lotnisko, bez żadnego pęknięcia. Więc te, które były popękane, nie szły do sprzedaży. I pamiętam, to był taki piekarz, który jeszcze pracował u mojego dziadka. Wyjął taki chleb, który był popękany. Ja oderwałam sobie skórę, taki jeszcze gorący ten chleb. Poszłam w pole, zrywałam pomidora, szczypior razem z dymką i ten świeży chleb. I to jest dla mnie takie wspomnienie tego zapachu, tego smaku. Dlatego to jest jedno z moich ulubionych dań. Chleb z cebulą i z pomidorem.
Przypominam sobie też taki incydent, że Agnieszka marzyła o takim radiomagnetofonie białym, który można było wtedy dostać tylko w Peweksie. Mój mąż powiedział jej, okej, ja ci mogę dołożyć, ale są wakacje, pod wiatą są butelki po oleju, wymyjesz te butelki, sprzedamy je i zarobisz sobie. Oczywiście tutaj starzy piekarze pracowali jeszcze z czasów mojego teścia. Mówi, jak to, panie Tadeuszu, jak pan może? Przecież to jest dziecko, ona siedzi codziennie, tu jedna wanienka, druga wanienka, trzecia wanienka. Jakie ona ma wakacje? Pana, panie Tadeuszu, nie stać, żeby dziecku ten radiomagnetofon kupić? A Tadeusz powiedział, to nie chodzi o to, żeby mnie nie stać, tylko chodzi o to, żeby ona poznała wartość pieniądza.
Zapraszamy dalej. Dobrze? Moi kochani, zwiedzimy sobie piekarnię. W tej części zaczyna się cała produkcja.
Żeby upiec dobry chleb, potrzeba nam jest tylko 4 składniki. Pamiętacie? Na ciasto drożdżowe było nam potrzebne ile? 7. Brawo! 7 składników nam było potrzebne. Natomiast na chlebek potrzebne nam są tylko 4 składniki. Mąka, prawda? Podstawa. Potrzebna nam jest woda, czyli coś mokrego. Potrzebna nam jest sól i, moi drodzy, pełny kwas. I ten pełny kwas rośnie tutaj w tej dzieży. To jest, moi drodzy, tajemnica naszej piekarni. Tu są kultury bakterii drożdżowych hodowane przez nas. I praktycznie biorąc, każdy piekarz, każdy rzemieślnik broni tej receptury jak okopów Świętej Trójcy. Każdy ma swoją własną metodę wyprowadzania kwasu. I, moi drodzy, w zależności od tego, jaka jest temperatura na zewnątrz, jakie jest ciśnienie na zewnątrz atmosferyczne, jakie są kultury tutaj bakterii w piekarni, od tych wszystkich czynników zależy wartość tego pełnego kwasu.
Piekarz dostaje wodę, dostaje mąkę, dostaje sól, ale to są takie surowce martwe. I później dzięki jego dłoniom to zaczyna żyć, bo połączy mąkę, wodę, odrobina czasu, wytwarzają się te bakterie, zaczynają rosnąć i to ciasto jest żywe. No i później umiejętnie je obrabiając, wkłada do pieca i moim zdaniem ten aromat, który się unosi przy wyjęciu pieczywa z pieca, to jest jak gdyby to serce, które piekarz wkłada w ten swój wyrób.
Pamiętam, jak mój tata mi opowiadał, że tu mamy tylko mąkę i wodę i nagle to zaczyna pracować, to zaczyna żyć, więc no, dla mnie to jest po prostu fascynujące. Pracowałam w szeroko pojętej komunikacji w agencjach reklamowych, sieciowych, lokalnych, dla gigantów, dla bardzo dużych graczy na rynku, czołówka, jeśli chodzi o brandy polskie i zagraniczne. Robiłam fantastyczne kampanie, które były nagradzane. Doszłam do bardzo wysokiego stanowiska, bo byłam dyrektorem zarządzającym i to było fantastyczne. Robiłam to 20 parę lat. Piekarnia gdzieś zawsze, no z racji tego, że się wychowywałam, jeździłam do taty, więc ta piekarnia gdzieś zawsze z tyłu głowy była. Oczywiście perspektywa dziecka, patrząc na to, była taka bardzo romantyczna, bo ja widziałam tych piekarzy, którzy w nocy pieką, rano te dzieciaki, które chodzą z tymi bułkami. No ale to jest optyka dziecka, która nie zna wszystkich didaskaliów, które są. Natomiast wracając do mnie, ja doszłam do takiego momentu, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że jakby praca, którą wykonuję, nie sprawia mi już frajdy. Doszłam troszeczkę do takiego sufitu, że trochę się nie rozwijam. Że te drzwi się powoli jakby dla mnie samej zamykają, ponieważ ja jestem osobą, która wychodzi z założenia, że trzeba próbować i nie ma czegoś takiego, że o Jezu, ile masz lat i tak dalej, chociaż moi znajomi mówią, słuchaj, przecież masz za chwilę 50 lat, to jak to w ogóle? Ja mówię, ale co to ma do czynienia z wiekiem? I pomyślałam, że jeżeli nie zrobię tego przed 50, to nie zrobię tego nigdy. I później będę żałowała. A gdzieś chęć otworzenia czegoś swojego, według swojej wizji, no bo tata ma piekarnię, dziadka była wizja, później tata to zmodyfikował, zmodernizował według swojej wizji, a ja chciałam zrobić coś, co ja miałam w głowie. No i tak zrobiłam. Jest jedna z 3 najlepszych szkół na świecie, Le Cordon Bleu, do której się dostałam. Skończyłam tą szkołę. No i co? I w Lublinie wróciłam na tak zwane stare śmieci, z Warszawy do Lublina. I otworzyliśmy to miejsce i coś, co jest mikro, to jest jakby moja inwencja twórcza, którą mam. To jest taka praca, która jest pracą kreatywną. Oczywiście nie muszę przychodzić przecież codziennie, tylko robię to, bo to naprawdę lubię. Powiem pani, że jak idę czasem tak przed 4 tutaj do pracy i widzę te ciemne kwadraty w oknach i tak sobie myślę, że kurczę, że ciągnie taką nutą romantyczności, że mówię, wy wszyscy śpicie, a ja idę dla was piec. Że później wstaje dzień, przychodzą ludzie, a to jest praca tutaj, którą robimy w nocy, jak większość piekarzy. Więc taka to historia.
Ola. Moja jest pałka. To jest moje to dodatkowe.
Mi się bardzo podoba, ponieważ to bardzo ładnie wyszło i wygląda bardzo smacznie.
cieszę się, że teraz na emeryturze mogę realizować tą właśnie, uważam, że to jest, pomijając pasję, ale że to jest jakaś moja misja, żeby dzieci nauczyć szacunku do pieczywa, do chleba. My tutaj rozmawiamy z dziećmi, żeby oszczędzać pieczywo, żeby nie wyrzucać, żeby robić zakupy przemyślane. No i jeśli chcemy się podzielić, to dzielmy się rzeczami dobrymi i wartościowymi. Jeśli idziemy na zakupy z dziećmi przed świętami, kupmy tą jedną paczkę makaronu więcej i z tym dzieckiem podejdźmy do tej jadłodzielni i zostawmy tam, żeby ono wiedziało o tym, że jest taka możliwość i mało tego, że należy się dzielić. W Polsce w tej chwili najnowsze dane wskazują, że my wyrzucamy 5 milionów ton pieczywa. W pandemii ta niechlubna statystyka spadła i już wydawało się, że ludzie poszli po rozum do głowy i że będzie pieczywo szanowane. Okazało się, że niestety pandemia minęła i znowu śmietniki są pełne. Teraz zobaczymy, jak przed świętami ludzie będą robili zakupy.
Będzie ładny i jest ładny.
No śliczny.
Pan Krzysio ogłosi. Panie Krzysiu.
Najlepszym piekarzem i piekarką zostali wszyscy. Bo wszyscy naprawdę mieli swoje zdolności.
Brawo.
Ale będę musiała kruszyć.
Ale będzie kruszyć. Brawo, brawo.